faulowany polu karnym Gytkier kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja bramkarza Koromy Kielce! To jest, proszę Państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach.
Dzień dobry Państwu. Audycja TSW startuje na antenie Radia Weszło FM. Jest środa, minęła godzina 10. Ja nazywam się Kamil Kania, a na łączach telefonicznych są już moi goście. Grzegorz Wojtowicz z Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Piotr Jawor z portalu Interia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, Wisła Kraków bez Jakuba Boszczykowskiego zaryzykuje taką tezę. Zagrała w Szczecinie lepiej niż z nim w składzie w poprzednich dwóch meczach ligowych. Jak się do takiej tezy ustosunkujecie? Może Piotrek na początek.
Tak, dla mnie to był najlepszy mecz Wisły Kraków w tym sezonie. Oczywiście konkurencja była mizerna, jeśli o to chodzi, bo to były mecze albo bardzo słabe, albo przeciętne. Ale tak, no widać było w tej Wiśle przynajmniej jakiś kawałek dynamiki. Ja nie mówię, że to było jakieś zasuwanie po skrzydłach i wyścigi bolidów, ale jakąś szybkość wymiany tej piłki można by było zaobserwować. Do ideału oczywiście daleko, ale biorąc jeszcze pod uwagę to, że Wisła rzeczywiście gra bez Kuby Błaszczykowskiego, no to trzeba przyznać, że no bardzo rozczarowany jej postawą w Szczecinie nie jestem. Jakoś super optymistycznie też nie zostałem zaskoczony. No jednocześnie Wisła może żałować do tego, że skończyło się raptem jednym punktem.
Rzeczywiście, tak patrząc na te wszystkie mecze z tego sezonu, to chyba był rzeczywiście najlepszy mecz Wisły. Chociaż tak jak Piotrek, no zastrzeżeń do gry mnóstwo. Ja wiem, czy z Kubą by było lepiej. Nie sądzę, żeby brak Kuby spowodował to, że Wisła zagrała lepiej. Myślę, że tutaj efektem było mimo wszystko jednak to, że przez te dwa tygodnie drużyna trenowała mniej więcej w tym składzie, w którym wyszła, była tak dość konsekwentnie do tego meczu przygotowana. No i jednak po takich dwóch tygodniach treningów, takiej jakiejś mobilizacji, koncentracji, no jakiś tam efekt był. No oczywiście punktowo nie taki, jaki mógł być, no ale chyba przed tym meczem każdy jeden punkt, praktycznie każdy jeden punkt brałby w ciemno, natomiast okoliczności, jakich to się stało, sprawiły, że jednak uczucie rozczarowania jest dominujące, a nie zadowolenia.
No właśnie.
Ja jeszcze się wtrącę się, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja uważam, że Wisła zagrała najlepszy mecz mimo braku Kuby. Biorę poprawkę na to, że gdyby był Kuba, to mogłoby być jeszcze lepiej, bo to jednak zdrowy Kuba, to jest taki, wiecie, samochodzik szybki na skrzydle, więc uważam, że biorę jeszcze poprawkę na to, że Wisła zagrała nieźle, mimo że nie było Kuby Boszczykowskiego. Gdyby on był, ta gra mogłaby już iść w kierunku mocno przyzwoitym.
No, odważne tezy. Mi się wydaje, że jednak obecność Kuby Błaszczykowskiego na niektórych działa paraliżująco. Mam to na myśli chociażby Czukę. Ale do występu Hiszpana sobie jeszcze przejdziemy za moment, bo zacznijmy właśnie od tego, co w Wiśle było dobre. I kilka elementów by się znalazło. Właśnie od Hiszpanów bym rozpoczął tę naszą dyskusję, bo Jean Carlos Silva na dziewiątce okazał się całkiem trafnym wyborem. Piękna bramka na początku meczu. Potem było widać, że Wisła ma kogoś z przodu i to na pewno na jego plus. Czuka też zagrał jedno z lepszych spotkań, jakie rozegrał z Wisłą Kraków. Jak ty, Grzesiu, oceniasz piłkarzy z Półwyspu Iberyjskiego po tym spotkaniu?
No właśnie, dobrze. Może nie tyle Iberyjskiego, bo tak już dla jakichś takich purystów to Carlos jest Brazylijczykiem, chociaż oczywiście przyszedł z Hiszpanii i mieszka w Hiszpanii. Natomiast no, te próby z Carlosem na ataku sięgają już jakiegoś czasu, już nawet w poprzednim sezonie jakieś takie były próby. W meczu z Rakowem bodajże on wszedł na pozycję właśnie napastnika przez jakiś czas i w tym sezonie w zasadzie konsekwentnie trener szuka po prostu mu tej, stawia go na tej pozycji już w sparingach. Wiadomo, no tło ma w tej chwili bardzo słabe, no bo o pozostałych napastnikach na razie lepiej zamilczmy i o ich formie. Dlatego też no widać było, że ten zawodnik był odstawiony w poprzednim sezonie, nawet się na ławce nie mieścił. Teraz troszkę szans dostał. Na pewno można powiedzieć, że jest w formie. Czy on ma umiejętności takie, żeby być rzeczywiście napastnikiem na miarę ekstraklasy, na miarę Wisły? Tu mam jeszcze mimo wszystko duże wątpliwości, no ale w tym meczu swoje zrobił, zdobył ładną bramkę, no i trzeba go chyba za to pochwalić mimo wszystko.
Ja, jeśli chodzi o Jana Carlosa, to jakby nawet nie próbuję sobie wbijać do głowy tego, że to jest napastnik, który ma być pierwszym napastnikiem w Wiśle Kraków, ponieważ to uśpi wszystkich, od trenera poprzez zarząd klubu, ponieważ no, uważam, że to jest za duża niewiadoma na to, żeby ryzykować stwierdzenie, o, znaleźliśmy napastnika. Szczególnie, że weźmy pod uwagę to, że gdyby Jean Carlos w tym meczu zagrał jako pomocnik, to równie dobrze mógłby też strzelić tą bramkę. Bo to był stały fragment gry. Jean Carlos pewnie miał stać w tym miejscu. Czy był dziewiątką, czy szóstką, czy skrzydłowym, równie dobrze tą bramkę mógłby zdobyć, bo to jest po prostu stały fragment gry i tam się ustawiasz bez względu na to, na jakiej grasz pozycji. Więc jakby, no, oczywiście, że w tym wyścigu ślimaków, jaki trener Skowronek ma w ataku w tym momencie, bo widzieliśmy, jak się prezentuje Beciraj, jeżeli Buksa jest w jeszcze słabszej formie niż on, to może lepiej rzeczywiście, żeby Buksy w tym momencie jeszcze nie oglądali, ale no, Jean Carlos, jasne, trzeba próbować, nie ma w tym momencie innego wyjścia, ale no, ja mam jednak obawy, czy to jest zawodnik, który zagwarantuje 12 bramek, 15 w sezonie, no, będzie ciężko.
No nie, raczej to nie jest taki zawodnik, ale pamiętajmy, w jakich realiach się obraca Artur Skowronek, jakich zawodników mu dostarczył pion sportowy. Dostarczył mu Fatosza Beciraja jako do tej pory jedyne wzmocnienie ataku, a o Czarnogórcu jeszcze sobie, myślę, porozmawiamy. Chciałbym przejść do Dawida Abramowicza, który po raz pierwszy zagrał od pierwszych minut w barwach Wisły Kraków. I nie wiem jak tobie, Piotrek, ale on mi się w tym spotkaniu też podobał.
Niezły zawodnik, znaczy no niezły, no niezły występ, no nie był sparaliżowany, zrobił swoje, przede wszystkim tych błędów defensywy jakich wielkich nie popełniał, z przodu może prochu nie wymyślił. Ale no to tak, uważam, że jakby biorąc to, znaczy ja mam takie wrażenie w ogóle, już patrząc tak szerzej, że cały czas dzisiejsza Wisła Kraków to jest taki, wiecie, eksperyment na żywym organizmie. Tu spróbujemy Carlosa jako napastnika, tu wprowadzimy Abramowicza, tu nawet wyszło, że w pierwszym składzie Wisły zagrało już 18 piłkarzy, wyszło w pierwszym składzie. To pokazuje czasami, ja pamiętam czasy Wisły Kraków, kiedy tych 18 piłkarzy to by nie zagrało w ogóle w czterech meczach, a tu mówimy o 18 podstawowych piłkarzach. Więc biorąc pod uwagę to, że w tym momencie mamy gdzieś poligon doświadczalny, który jeszcze trzeba było mocno przerobić w przerwie reprezentacyjnej, no to wejście takiego Abramowicza jak najbardziej uważam na plus.
No też dla mnie też ten, znaczy pozyskanie tego Abramowicza pokazuje kierunek, w jakim powinna Wisła działać. Nie wiem dlaczego ten mityczny pion sportowy Wisły ma taką awersję do polskich piłkarzy. Zimą jedynym polskim piłkarzem w zimowym oknie transferowym był wypożyczony Hołownia. Natomiast w tym oknie transferowym jedynym Polakiem, który przyszedł, nie mówię tam o jakichś tam juniorach, których się pozyskuje do drużyny juniorów, był Abramowicz. No naprawdę nie wiem, dlaczego my musimy przyciągać piłkarzy z Bałkanów, z Hiszpanii i tak dalej. Oczywiście tam są dobrzy piłkarze i czasem i warto spojrzeć w tym kierunku. Jednak naprawdę odpuszczenie praktycznie przez Wisłę rynku polskiego, choćby pierwszoligowego, no, niezbyt dobrze świadczy o koncepcji budowania drużyny, bo uważam, że budowanie drużyny w oparciu tylko o układy menedżerskie i ściąganie zawodników z zagranicy prowadzi do nikąd. Wisła musi bardziej być aktywna na polskim rynku i tyle.
A propos polskiego rynku, Mateusz Lis przy bramkach był raczej bezradny, natomiast mi się wydaje, że w końcu zagrał mecz, w którym można bramkarza Wisły pochwalić. Tutaj Grzesiu przykładem jest ten strzał Kucharczyka. To nie było oczywiste, że Lis to obroni, biorąc pod uwagę pierwsze mecze tego sezonu.
Tak, no ale z tej strony no, każdy coś musi obronić. No, chłopak trenuje, no, w ekstraklasie już swoje mecze zagrał, no coś, nie bijmy mu brawo za obronę każdego strzału, który leci w światło bramki. Generalnie nie wiem, jakoś nie jestem zachwycony formą bramkarzy. O ile jeszcze w zeszłym sezonie Buchalik do pewnego momentu w miarę solidnie się prezentował, potem po tej pandemii nie robił jakichś błędów, ale drużyna grała słabo, został, można powiedzieć, że stał się ofiarą słabej gry drużyny, wskoczył Lis, teraz się na niego stawia, nie powiem, żeby on mi dawał taką stuprocentową pewność w bramce, ale tak szczerze mówiąc, to nie pamiętam od czasów, kiedy ostatnio Wisła miała spokój na tej pozycji, może jak Cieżniak bronił przez pół roku. Potem zawsze były jakieś zastrzeżenia do bramkarzy i nigdy nie było tak, że bramkarze coś w Wiśle wygrywali, jak na przykład Steinbors w Barce czy Chudy w Górniku Zabrze. Nigdy po prostu poziom bramkarza Wisły nie był ponad poziom drużyny według mnie, a według mnie nawet zawsze odrobinkę niżej. I myślę, że teraz tak jest.
Znaczy, robisz taki problem właśnie, wracając, napastników, bramkarzy, trochę równania w dół, jeśli chodzi o Wisłę Kraków. To, co mówi Grzegorz, że albo tak jak nam Tyka mi zadałeś pytanie, że to był mecz, który był niezły. Dlatego pytanie, czy jakby niezłymi meczami, czyli Żanem Carlosem, który zdobędzie bramkę raz na jakiś czas, i Mateuszem Lisem, który nie popełni, obroni jeden niezły strzał tego Kucharczyka, nie popełni większego błędu i już jest okej. Jeżeli takie będzie myślenie kibiców, zarządu, naszych kibiców, no to w tym momencie klasujemy Wisłę tak o 10, 12 miejsce w tabeli.
Bo, czyli dokładnie taki, jaki jest potencjał kadrowy tej drużyny.
Może taki być, ale przypuszczam, że nie takie, jakie są oczekiwania. No, gdyby się kogokolwiek zapytał, ja się z tym absolutnie zgadzam. Tylko jeżeli nie możemy w tym momencie mówić, że brawo Mateusz Lis, oczywiście nikt nas tego nie powiedział, ale brawo Mateusz Lis za to, że nie popełnił błędu i wyciągnął jeden w miarę groźny strzał, bo w taki sposób ta drużyna cały czas będzie tak sobie pływała do momentu, kiedy znowu będą musiały spadać trzy drużyny i zrobi się niewesoło. No jakby ja też nie pamiętam meczu Mateusza Lisa czy Buchalika, który on rzeczywiście im wybronił. Tak samo jak uważam, że zresztą przyznali to wszyscy razem, że Jean Carlos to jest rozwiązanie tylko i wyłącznie tymczasowe. Przy tej całej jakby krytyce Skowronka, pewnie słusznej, no chyba przyznać, że i tak z tego tej nicości wyciągnął gościa, który no strzelił już, jak dobrze liczę, trzy bramki w tym sezonie, licząc w parę Polski.
To prawda, przejdziemy sobie teraz właśnie do trenera Skowronka, skoro już został wywołany do tablicy, no bo znowu mocno oberwał za to spotkanie szkoleniowiec Białej Gwiazdy. Zacznijmy, że oberwał od kibiców za zmiany. Czy one mogły być, Piotrek, twoim zdaniem lepsze, czy tutaj były błędy trenera, bo są takie komentarze, że trener Skowronek ma duży problem z zarządzaniem spotkaniem.
Znaczy w momencie, kiedy spada bramka w 94 minucie, no to jakby no, pewnie każdy powie, trzeba wprowadzić innego zawodnika, który byłby w stanie tą piłkę wybić, który byłby w stanie sobie poradzić, że ten, albo że może powinien wejść ktoś inny, nie Becirej, który się, no, nie lubię słowa skompromitował, ale troszeczkę się wykupił w sytuacji, kiedy mógł zrobić bramkę i zamknąć spotkanie. No, patrzę w tym momencie, rzeczywiście otworzyłem sobie te zmiany, zerkam na nie. No i tak, no wprowadził Sawicza, zatrzymałem, no absolutna zmiana. No Klemens to i tak, że dotrwał do przerwy, to jest spory sukces Klemensa. Wprowadził Sawicza, który zaliczył asystę. Rozumiem, że bardziej chodzi o te zmiany w końcówce spotkania. No Becirej, no to w ogóle jest pytanie, czy to jest zawodnik, który w tym momencie nadaje się nawet na kwadrans w ekstraklasie. No i no Pokuski Mark, no to miało być doświadczenie, które miało zasuwać w środku boiska, porozbijać tam ataki pogoni. No mi trochę brakowało tego, żeby jednak Wisła zagrała trochę bardziej może odważnie, nawet nie po to, żeby atakować, tylko oddalić tą pogonę w swojej połowy, bo do 85 minuty to miałem wrażenie, że to było czekanie na każdą rzutkę i próba jej wybicia, więc pewnie można było zrobić coś do przodu, jeśli chodzi o zmiany. Tylko że to zmiana to wychodzi właśnie w momencie, kiedy straci bramkę w 94 minucie.
Piotrek mówi od 85 minuty. Ja bym, Grzesiu, zaryzykował, że Wisła na tę pogoń na własnej połowie to czekała od minuty 70.
Może można nawet czekać i od 70, jeśli się to mądrze robi. Natomiast ja tu mam zdecydowanie więcej zastrzeżeń do trenera Skowronka, jeśli chodzi o prowadzenie tego meczu, i zacząłbym już przede wszystkim od tego, jaką on kadrę na ten mecz powołał. Miał tam na zgrupowaniu wszystkich zawodników, bo wszyscy pojechali na ten mecz. To nie było tak, że zabrał tylko 20 i posadził na ławce między innymi Kuwejcia. Natomiast wsadził do tej kadry Rafała Boguskiego, wsadził dwóch prawych obrońców, Dawida Niepsuja i Łukasza Burligę. Miał w tej kadrze tylko jednego jeszcze młodzieżowca, jakim był Buksa. Także pole manewru po prostu już sam na starcie sobie ograniczył takimi wyborami. Naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, co kierowało trenerem, że nie wziął do kadry ani jednego typowego defensywnego pomocnika. Chyba zakładał, że Wisła może prowadzić, nie wiem, 10 minut przed końcem jedną bramką i można bronić już wtedy wyniku. Zawsze trzeba zakładać, że Basza się rozsypie, bo jest to w zasadzie w co drugim meczu zawodnik, który musi być zmieniony albo prosi o zmianę, albo nie ma jeszcze sił na 90 minut. I trener Skowronek bierze sobie na ławkę rezerwowych Rafała Boguskiego, którego wpuszcza na ostatnie 11 minut. I tenże Rafał Boguski w czasie tych 11 minut ma dwa kontakty z piłką, dwa podania, które są były to dwa niecelne podania. Podejrzewam, że gdyby trener Skowronek stawił tam mnie, ciebie, Piotrka, pierwszego lepszego kibica z trybun, który też przez 11 minut byłby w stanie wykonać dwa niecelne podania w takim meczu. Natomiast gdy ściągano Kubelicza, pamiętam, jakie były wtedy hasła, że Wisła traciła bardzo dużo bramek z stałych fragmentów gry, że trzeba podnieść wzrost drużyny. Ściągnięto więc wysokiego zawodnika. Jest to młody zawodnik, za którego zapłacono trochę pieniędzy, bo nie był to transfer darmowy, tylko trzeba było zapłacić za niego. Zawodnik, który teoretycznie ma się rozwijać, na którym jeszcze ewentualnie będzie można kiedyś zarobić. I taki zawodnik nie mieści się w 20. Na mecz, nie mówię w 11, nie mieści się w 20. Nie wiem, może gdyby on wszedł, wygrałby tą główkę, bo jest wysoki, potrafi grać głową. Tymczasem mieliśmy na boisku mierzącego mniej niż 1,80 m Boguskiego, który podejrzewam nic nie zrobił. Dlatego, ja wiem, pytanie o to było zadane w audycji na Weszło, w której gościł trener Skowronek. Ja słuchałem jego tłumaczeń i przyznam szczerze, że zupełnie nie kupuję tego, co on tam mówił. Dla mnie tam było zero logiki w tej jego wypowiedzi. I to dla mnie jest największy błąd trenera, że on po prostu tak skonstruował sobie kadrę na ten mecz, że potem pewne zmiany były takie, jakie były i taki efekt przyniosły.
Czyli ty wychodzisz szerzej, tobie tutaj cała kadra meczowa przysparzała znaków zapytania.
No może nie cała, no ale powiedz mi, ty jesteś, kogo wpuszczasz? Jest parę minut do końca, prowadzisz 1-0 i kogo byś wolał wpuścić na bronienie wyniku? Boguskiego czy Kuwelicza?
No Kuwelicza, tylko wiesz,
Powiedz mi, dlaczego on nie siedzi na ławce rezerwowej?
Nie wiem i właśnie to jest pytanie, bo skoro widzimy...
Jeśli nie było jakichś pozasportowych względów, o których nie wiemy, no czy jakiś uraz, ale nic o tym trener nie mówił, no to ja nie widzę po prostu żadnego logicznego wytłumaczenia dla takiej decyzji trenera. Mam wrażenie, że trener trochę chciał, może nie wiem, udobruchać Boguskiego, którego nie było na ławce po meczu pucharowym, nie mieścił się w kadrze w tych następnych meczach. Może uznał, aha, dobra, no to sobie zrotuję, wezmę tego Rafała na ławkę, żeby nie chodził, nie wiem, obrażony, czy jakiś dobruchać go trochę. Po prostu czasami tak się zarządza też z drużyną, że ktoś jest tam odstawiony, no ale raz na jakiś czas sobie o nim przypomnę i go wpuszczę, czy na ławkę, czy na parę minut. I myślę, że to tym względem się kierował trener, bo żadnych sportowych, logicznych argumentów za taką decyzją nie było.
No właśnie, skoro Żukow i Basza, przepraszam cię Piotrek, skoro Żukow i Basza są w tak tragicznej formie, no bo to forma jest bardzo kiepska tych dwóch piłkarzy, nie ma co specjalnie ukrywać, a Nikola Kuwelić nie siada na ławkę rezerwowych, a Wisła wypożycza Damiana Pawłowskiego, no to ja się zastanawiam, kto tutaj pociąga za sznurki i na jakiej podstawie, Piotrek.
Znaczy ja jeszcze wrócę do kwestii Rafała Boguskiego, a jeżeli chodzi o Rafała Boguskiego, to wrócę do naszej ostatniej audycji, kiedy spotkaliśmy się tak we trzech, to było w wakacje, zastanawiałem się, co zrobić z Rafałem Boguskim. I wtedy bezwzględnie stwierdziliśmy, że nie ma co trzymać takiego piłkarza, bo wtedy się wydaje, że człowiek ma zawodnika, tak naprawdę to jest już pół piłkarza. Ale to jest tak trochę mecz, w którym to wyszło i to, co mówi Grzesiek, no to może jest całkiem zgodne z prawdą. Udobrucha, nie zrobić kwasu w szatni, to jest zawodnik, który ma coś do powiedzenia, ma 36 lat. On się go wpuszcza. No i mając, zostawiając Rafała Boguskiego na kolejny sezon, tak człowiek sam podpisał na siebie jakiś wyrok, znaczy trener Skowronek, że tym zawodnikowi będzie trzeba raz na czas dać pograć. No i skończyło się to tak, jak się skończyło w Szczecinie, a wracając jeszcze do Kuwelicza, ja mam obawy, że to może być trochę większa jakość niezgody nawet między trenerem a zarządem klubu, bo z tego co ja wiem, to Kuwelicz był bardziej upchany do Wisły poprzez zarząd klubu niż przez samego trenera Skowronka. On tam wpadł w oko zarządowi i zastanawiam się w tym momencie, że jeżeli piłkarz, na którego po pierwsze ten zarząd wyłożył swoje, bo to już są niemalże swoje pieniądze wykładane, ale widział w tym zawodniku potencjał, po czym ten zawodnik nie łapie się nawet do kadry, a tak jak tu rozmawiamy, mógłby Wiśle pomóc znaleźć w tych ostatnich 3-5 minutach, no to myślę, że w tym układzie trener Skowronek może nie wchodzi na wojenną ścieżkę z zarządem, ale jednak nie jest mu do końca po drodze z osobami, które zarządzają klubem, a nie wiem, czy to jest dobry układ i czy on prowadzi do dobrych rzeczy.
Znaczy, nie wiem, czy jest jakiś konflikt między trenerem Skowronkiem a zarządem. Myślę, że
po... Ja nie mówię, mówię tylko...
Ja myślę po prostu, że trener Skowronek zaakceptował, nie wiem, czy akurat konkretnie ten transfer, może wtedy, gdy go ściągano, to nie był najważniejszy zawodnik, bardziej wtedy istotne były inne osoby, a to był taki na dokładkę. Natomiast jeśli chodzi o te letnie transfery, jestem przekonany, że tu żaden z tych transferów nie był wbrew w opinii trenera. Przynajmniej ja uważam, że jeśli trener miał jakieś zastrzeżenia do kogoś, to powinien postawić weto i tyle. Jeśli mu się, ty mówiłeś, że mu ściągnięto Beciraja, no, on go ściągał między innymi. Ja nie słyszałem, żeby trener powiedział złe słowo na temat Beciraja do tej pory. Broni go
jak... Ale wiesz co, żeby któregokolwiek ze swoich podopiecznych Artur Skowronek skrytykował publicznie, mi się wydaje, że nie było takiej sytuacji. No, że
nie chodzi o to, czy trener, on miał publicznie, ale nie chodzi o to, czy on publicznie ma krytykować, tylko trener Skowronek miał, negocjował nowy kontrakt z Wisłą, to jest raz, miał swoją wizję, przedstawił na pewno swoją wizję drużyny. Jeśli by w tej wizji drużyny w sierpniu, na początku sierpnia nie było kogoś takiego jak Beciraj, no mógł nie podpisywać tego kontraktu, bo po co? Po co mi się skazywać na grę z napastnikiem, którego nie chcę? Jestem przekonany, że to nie było tak, że trener był przeciwny temu transferowi. Jestem wręcz przekonany, że on go chciał. Pamiętam, co on opowiadał, że to jest taki profil, że to będzie zawodnik, który w przeciwieństwie na przykład do Turkmana bardziej przytrzyma piłkę, że dzięki temu reszta drużyny będzie mogła szybciej, znaczy miała czas przemieścić się pod pole karne i tak dalej, że to troszkę zmieni styl gry. Ja jestem przekonany, że on był w tym napastniku zakochany, tylko on był zakochany w napastniku, który prezentował swoje umiejętności rok, dwa lata temu. Ja, jeśli chodzi o Beciraja, skoro już wywoływaliśmy ten temat, a pewnie i tak planowałeś, to mogę coś takiego tylko przypomniałem sobie taką anegdotkę. Jak byłem w 2005 roku, to było chyba na obozie w Turcji, gdy drużynę przejął Dan Petrescu. I siedzieliśmy w hotelu wieczorem, a Petrescu się akurat lubił dziennikarzy wypytywać o piłkarzy. I tam wtedy w tej kadrze miał Marcina Kuźbę, Tomka Dawidowskiego, Paszulewicza, którzy wracali po kontuzjach, po takim okresie niegrania. No i on zaczął mnie pytać o tych piłkarzy. No to ja pełen entuzjazmu mówię, no Kuźba, no wspaniale grał z Lazio 2 lata temu, miał super sezon. Jak dojdzie do formy, to będzie naprawdę no, ogromnym wzmocnieniem. Dawidowski, no zanim zerwał więzadła, no to to był reprezentant Polski, czołowy napastnik. Naprawdę, no duże umiejętności. Paszulewicz, no też zawodnik, który zawsze się może przydać. No, zanim złapał kontuzję, też może zagrać na kilku pozycjach. Dobry. Petrescu tak patrzy na mnie z politowaniem i mówi, ale ty mi opowiadasz o piłkarzach, którzy byli dobrzy 2 lata temu, a ja potrzebuję takich, którzy są dobrzy teraz. No i, no i tak samo jest chyba z Becirajem, gdzie zawodnik nie grał od lutego żadnego meczu, a Wisła go wzięła i myśli, że podbije nim świat. 32-letnich napastników nie ściąga się po to, żeby się odbudowywali, żeby wchodzili do drużyny, żeby się jej uczyli. Tacy zawodnicy mają wchodzić i grać od razu.
Rzeszu, ale na tej samej zasadzie byśmy się na przykład zastanowić, czy warto wziąć Turgemana, który na przykład odpalił. A jest, wiesz, jakby profil jest zbliżony, ma 29 lat, czyli blisko 30. Też nie strzelał bramek, powiem więcej, miał słabsze sezony niż Beciraj w lepszym klubie, ale słabsze sezony niż Beciraj. Wziąłeś go, okazało się, że trafiłeś. To no tak się transfery w Polsce przeprowadza, trafisz, nie trafisz. Beciraj też nie wyobraża się, że nie grał przez 2 sezony, nigdzie strzelał bramkę czy 2. No miał tam 7 goli i 2. W dwóch trzecich sezonu, wcześniej miał kilkanaście goli, więc to takie nie były, no, jak to czasami mówimy, co łoki do wzięcia, bo ten, no po co brałeś go z nadzieją, że może gość odpali. No na razie widzimy, że, czy ja cały czas uważam, że to jakby nie jest przekreślony piłkarz, to nie jest powiedziane, że jak troszkę może schudnie nabierze dynamiki i to niewykluczone, że coś z niego będzie. No na ten moment, no to jakby zobaczyliśmy go chyba w sparingu, że Salon Mielec tym pierwszym, no to na pierwszy rzut oka było widać, że to taki na razie bardziej przejechał Misi. Ja przypuszczam, że gdyby to był trener Probierz, to zrobiłby to samo z nim, co z ten, przepraszam, skoro ten
fiński
pomocnik.
Z Forselem.
Forselem, tak? Czyli powiedział, że jednak tak nie powinien wyglądać piłkarz ekstraklasy, dziękujemy.
No generalnie, wiesz co, ja uważam, że sam pomysł na ściągnięcie tego piłkarza od początku był chybiony i tyle. No, nic mnie nie przekona, nawet jeśli on odpali i strzeli kilka bramek w tym sezonie, to po prostu dla mnie wchodzenie w jakieś układy menedżerskie, ściąganie takich piłkarzy z Bałkanów, naprawdę... Czy naprawdę w Polsce nie można było znaleźć napastnika, który by mógł grać w Wiśle i go ściągnąć? Trzeba go było szukać w Izraelu?
No to dobrze, znaczy ja się z tobą kieram, wydaje ci się, że zawsze jakieś podstawy do tego, żeby tego Beciraja wziąć były. Oczywiście były chybione, bo...
No, ale Piotrek usiadłbyś sobie przed sezonem i powiedział tak, potrzebuję napastnika. I co, i przejrzałbyś Transfermarkt, skład lig zagranicznych i padłoby ci nazwisko Beciraj do głowy? No przecież nikt takiego procesu umysłowego w klubie, podejrzewam, nie przeprowadził, tylko po prostu przyszedł menedżer i powiedział, mam napastnika, który szuka klubu. Oczywiście takich ofert pewnie było z 5, z 10 od różnych menedżerów i wybierano w tym gronie, ale to nie było tak, że w klubie ktoś usiadł i nie wiem, od listopada zeszłego roku czy wcześniej obserwował i zastanawiał się. No to mi o coś takiego chodzi, że się po prostu klub na strategiczną pozycję, jaką jest napastnik dla tej drużyny, po prostu robi transfer na zasadzie takiej, że przynosi mu paru menedżerów swoje propozycje i jest konkurs ofert wtedy, nie? Który tańszy, który ten.
Ale tu akurat...
I tyle. I w tym też uczestniczy trener. bo gdyby trener powiedział nie, ja chcę kogoś innego, nie chcę zawodnika, który jest wielkim.
Zadaje się pytanie kogo, nie? Bo tu wiesz, jakby dostajesz takie trochę odpadki, nie? Że jak patrzyłeś, że jeżeli miał strzelać, jeżeli dostałeś oferty 10 napastników, to przypuszczam, że ten Becira, jeżeli chodzi o bramki, to pewnie i tak był w czwórce, piątce najkorzystniej się prezentujących. Bo przypuszczam, co tam jeszcze innego mogło wpadać do klubu takiego jak Wisła, który sobie się odbył przed spadkiem, który nie ma i który nie ma pieniędzy. Więc jakby trochę grzebiesz, za przeproszeniem, nie chcę brać człowieka, co odgrzebiesz w śmieciach i próbujesz wybrać to takie, co jeszcze w miarę świeżo wygląda.
Tak, ale ja myślę, że to po prostu klub grzebać w śmieciach można było jeszcze, nie wiem, rok temu. Ale teraz naprawdę można się było do tego przygotować solidniej.
To do tego pełna zgoda.
Ja tutaj roli trenera w sprowadzeniu tego piłkarza nie umniejszam, bo uważam, że ona była jedna z kluczowych. Bo on naprawdę chyba go chciał.
To pewna, jeżeli się okazało,
Dlatego uważam, że po prostu on za to, że nie strzela bramek, ponosi winę. Poza tym mnie bardziej przeraża co innego, bo mógł przyjechać, tak jak mówisz, Misio, który był zapuszczony, nie grał przez kilka miesięcy w piłkę, ale na miłość boską, on już jest ponad miesiąc w treningu.
Tak.
Przeszedł cały okres przygotowawczy, trenuje, zagrał kilka meczów z drużyną. I widzisz jakikolwiek postęp w jego grze, cokolwiek wytknęło, to jest najbardziej przerażające. Bo ja rozumiem, że się tam ktoś może zapuścić, taka była nie inna sytuacja. Liga nie grała w Izraelu, nie miał co robić, no wiadomo, że można biegać wokół domu i tyle. Ale
albo jest farafele. On jadł farafele.
Ale proszę?
A można biegać wokół domu, albo w Izraelu jest falafele, więc chyba postawił na jedzenie falafeli.
No, tak. No, dlatego mówię, on na razie nie rokuje nic, no.
No, potwierdzenie formy Fatosza Beciraja to była sytuacja, w której Wisła Kraków mogła skompletować trzy punkty, kiedy mogła postawić kropkę nad i w Szczecinie po fatalnym błędzie Triantafylopoulosa. Beciraj miał znakomitą okazję, ale ja wrócę jeszcze do tego wątku, który tutaj wywołał taką dużą dyskusję, bo Wisła, a propos agencji menedżerskich, wzięła piłkarzy w pakiecie. Grzesiu, ty mówiłeś o konkursie ofert przez menadżerów, którzy przynosili napastników. No mi się wydaje, że jednak tutaj po raz kolejny warto wrócić do wątku tego, że Wisła nie ma dyrektora sportowego, Wisła nie ma człowieka, który brałby odpowiedzialność za te decyzje, no bo tak naprawdę teraz o to, że ściągnięto Fatosza Beciraja i on wygląda jak wygląda, no nie możesz się tylko i wyłącznie mieć pretensji do trenera, bo on jest tylko, o ile jest, ty zakładasz, że jest, ja mam wątpliwości, członkiem tego pionu sportowego, tak? Więc de facto z tego transferu nie ma kogo rozliczyć, a jeszcze tutaj padło takie zdanie, że ktoś wykładał pieniądze, że to już obecnych władz Wisły. Ja mam duże wątpliwości, czy obecnych władz Wisły, czy kibiców tak naprawdę, bo mi się wydaje, że są marnotrawione pieniądze fanów, którzy płacą na ten klub w ramach składek socjos, w ramach karnetów, w ramach biletów. I te pieniądze są tymi pieniędzmi, te pieniądze są palone w piecu, tak to ujmę.
Czy nie wiem, wiesz co, dla mnie ta posada tego dyrektora sportowego jest trochę mityczna. Oczywiście, ja uważam, że powinien być dyrektor sportowy, tylko i tak dla mnie wszystko rozbija się o kompetencje tego człowieka, tego dyrektora sportowego. Równie dobrze może to być bardzo sprawny gość, który będzie fajnie prowadził transfery, tak jak na przykład Płatek w Zabrzu.
A Dariusz Sztylka w Śląsku Wrocław?
Sztylka w Śląsku też, mówię. I wtedy jest wszystko okej. Okay. Równie dobrze może to być tak też dyrektor sportowy, który będzie miał kontakty z 5-6 agencjami menedżerskimi i będzie pracował w taki sam sposób. Mówimy o pionie sportowym. Jaki jest pion sportowy w Wiśle? Wymień mi nazwiska. Wiem tylko tyle, że Arkadiusz Głowacki jest szefem skautów. W zarządzie nie ma osoby, która by odpowiadała za sprawy sportowe, bo prezes raczej za nie nie odpowiada, znaczy odpowiada jako prezes, ale nie specjalizuje się w nich. No i kto? I trener. No i może współpracownicy trenera, pewnie Kuba coś tam dorzuci. Nie sądzę, żeby Tomasz Jarzdziński podejmował jakieś dyskusje na temat umiejętności piłkarzy, czy Jarosław Królewski może coś tam dorzuci, jakąś swoją opinię, ale nie sądzę, żeby śledził Instata, czy oglądał mecze Beciraja, nie wiem, z piątej kolejki Ligi Izraelskiej i sprawdzał jego formę w tamtym czasie. Dlatego uważam, że w tej sytuacji generalnie wszystko sprowadza się mniej więcej do roli trenera. No bo w końcu, jeśli mu Głowacki przedstawia jakieś kandydatury, czy prezes, bo mu menadżer przyniósł, no to w końcu siada trener, ogląda tego piłkarza, zasięgają jakieś pewnie opinii i podejmują decyzje. I on w tych decyzjach brał udział, bo sam o tym mówił.
No, brać udział mógł, ale...
Także generalnie to, co ty mówisz. Oczywiście, ten pion sportowy powinien powstać, żeby przynajmniej wiedzieć, kto to jest, bo na razie to my nic nie wiemy. Na razie to my się domyślamy. A może Głowacki, może Skowronek, może i Ksiński, może i Gryciński i tyle.
Ale na samym końcu jakby tutaj za odpowiedzialność tym wszystkim pociągnęliśmy Skowronka. I tak naprawdę na samym końcu to Skowronek miał być jedyną zwolnioną osobą, bo Arkadiusza Głowackiego się jakby nie wyrzuca, bo sam chciał odejść, wrócił i tak dalej. Nikogo z zarządu też się nie wyrzuci, ponieważ to jest zarząd, ponieważ są właściciele klubu i wszystko spada na głowę Skowronka. My nie wiemy, na przykład on dostał pewnie 5 ofert i 4 to mógł być jakiś totalny szrot, 5 był Beciraj. Uważam, że po pierwsze, że Skowronek jest za mało doświadczonym człowiekiem, żeby być i dyrektorem sportowym, i trenerem. Po drugie, ma też za dużo na głowie. Ta drużyna jest w ogromnej przebudowie. To w ogóle, co pokazał po start sezonu, że na razie to ten Skowronek ma problem z w ogóle przygotowaniem zespołu na pierwszy mecz sezona, co dopiero za odpowiadanie za rzeczy transferowe. Odpowiada za nie i oczywiście za cenę Beciraja też odpowiada, tylko ten układ gdzieś wcześniej jest po prostu chory, bo nie wiemy, kto za co odpowiada, kto kogo przedstawia trenerowi i z czego trener musi wybierać. Ale z nazwiska tak naprawdę jestem w stanie zaatakować tylko Artura Skowronka. Pewnie słusznie, bo jemu się należy obryć za takiego Beciraja, chociażby za to, że on cały czas jest niczym.
No tylko, właśnie, za ale nie to, tylko a nie za to, że on trafił do klubu.
No zresztą za to pewnie, że było 5 innych, może tam było 2 Turgemanów wśród tych piłkarzy, on powiedział, dobra, Becira jest okej. Okay. A może on powiedział, że nie jest okej, okay, ale 2 inne osoby powiedziały, że jest okej. Okay. I w końcu wzięto Becira, bo Skowronek, mówmy się, też nie ma, czy ma kontrakt oczywiście, ale też nie ma tak mocnej pozycji, żeby się postawić. To wiecie, to nie jest Henryk Kasperczak, czy Franciszek Smuda, którzy brali kogo im się podobało i nikt im się nie, no przesadzam może, ale nikt im się nie był w stanie postawić. No to jest na razie tylko młody, zaczynający poważniejszą pracę w Ekstraklasie Artur Skowronek.
Nie wiem, ja mimo wszystko tutaj widzę większą winę trenera. Znaczy może nie tyle winę trenera, ile po prostu mi go nie będzie szkoda, jeśli on poleci za to, że Beciraj nie będzie strzelał bramek, bo zawsze dziadostwu można powiedzieć nie. Jeśli ktoś mi oferuje jakiegoś słabego piłkarza, to ja zawsze wolę, żeby trener powiedział nie chcę go, niż żeby brać, a może się uda. Bo no, wtedy dla mnie jest to wtedy jest sytuacja prosta. Panowie, nie mam napastnika, zostałem z Olkiem Buksą i nie miejcie do mnie pretensji, ponieważ zarząd nie załatwił mi żadnego napastnika, którego ja chciałem. Ale co Skowronek na tym zyskuje? 2 miesiące pracy? Bo co? Bo wziął sobie piłkarza, który nie umie strzelać bramek i w październiku, jak nie wygra ze 2 meczów, zostanie zwolniony i pójdzie jako trener, który się nie sprawdził? Czy lepiej było mu odejść w sierpniu, powiedzieć, panowie, niestety ja nie biorę odpowiedzialności za wyniki tej drużyny z tym piłkarzem, którego mi sprowadziliście. Tyle, 2 pensje zyskuję.
Pamiętaj, że jak że no tak, dobrze, ale ja słyszałem, że Skowronek na pewno nie było tak, że wiedział, że to jest, że Becila się do niczego nie nadaje, a mimo wszystko powiedział, dobra, weźmie go. Przypuszczam, że miał nadzieję, że on odpali, bo sytuacja, jak jest Wisła, czyli nie mają za bardzo pieniędzy, no jednak jest piłkarzy, których masz nadzieję, że cię odpalą. No to przykład po raz kolejny się Turgemana, no też nie jestem przekonany, że nikt nie powiedział na 100%, że to jest zawodnik, który będzie strzelał w piśle bramki. Jak będzie grał, to będzie strzelał bramki. Tak. Też to był pewien rodzaj ryzyka.
Ale oczywiście, że było to ryzyko, ale tak naprawdę to ryzyko, tak szczerze mówiąc, to nie wypaliło do końca, tak jak się powszechnie uważa, bo nie zapominajmy, że Turgeman w drugim meczu bodajże na wiosnę doznał kontuzji. I po prostu wrócił tylko dlatego, że wybuchła ta pandemia, bo tak to on by nie zagrał meczu do końca sezonu. I nie byłoby z niego żadnego pożytku.
Ale wszyscy wiedzieli, że to jest legendarny piłkarz i co za to też na przykład ten, myślę, że Skowronek wziął Turgemana, zgodził się na niego, bo uważał, że to jest zawodnik, który u niego nie będzie miał kontuzji. Nie, wziął go z taką nadzieją, że nie będzie miał kontuzji, bo wszędzie kontuzję miał. I co, za takiego Turgemana też byś potem pociągnął do odpowiedzialności Skowronka, żeby wystarczy otwarć Transfermarkt i powiedzieć, panie trenerze, ale Turgeman nawet nie zagrał połowy sezonu od 5 czy 7 lat. No, po prostu takiego są piłkarza, w tym miał wybierać i na takiego musiał się zdecydować. Tak uważam, ale oczywiście inaczej. Prowadziliśmy tą rozmowę niepotrzebnie moim zdaniem do winy Skowronka, ponieważ zgadzamy się wszyscy do tego, że powiedział Becilarowi, czy przymuszone, czy nie. Powiedział tak, ale powiedział. Ale od 1,5 roku mamy ten sam problem w Wisie Kraków. Dalej nie wiemy, kto odpowiada za transfery, czy są to profesjonaliści, kogo innego oprócz trenera za transfery obwiniać. I od 1,5 roku to maglujemy i mogą przyjść kolejni trenerzy, którzy będą stawać w łeb za transfery, które wcale nie są powiedziane, że są ich wymarzonymi transferami, albo które dla nich są chociażby rokujące.
No i myślę, że to jest dobra puenta wątku transferowego. Jeszcze zostaniemy w temacie Artura Skowronka, bo ja mam do niego jednak inne pretensje, Grzesiu, bo ileż meczów ma jeszcze Wisła Kraków rozegrać z parą Rafał Janicki, Lukas Klemens, żeby trener zrozumiał, że ten duet nie wypali?
Nie wiem ile, no po prostu ja pewnych procesów myślowych trenera Skowronka i w ogóle w Wiśle nie rozumiem, bo tutaj żeśmy się maglowali przez ileś tam minut sprawę napastnika. Tak samo dotyczy to sprawy środkowego obrońcy, który był tak samo potrzebny i ten problem też nie został w żaden sposób rozwiązany na kolejny sezon. Po prostu nie jestem w stanie pojąć właśnie, jak trener Skowronek sobie może zakładać, że jego drużyna zrobi postęp, skoro na dwie kluczowe pozycje godzi się ściągnąć dwóch zawodników, którzy jeden ostatni mecz zagrał w lutym, a inny zagrał w listopadzie bodajże mecz ostatni. I on, mając takie wiadomości, które są powszechnie dostępne, akceptuje pozyskanie tych dwóch zawodników i uważa, że ci zawodnicy spowodują, że drużyna będzie grała lepiej niż w poprzednim sezonie. Dla mnie takie założenie myślowe jest po prostu od początku chore i dlatego po prostu trenera nie bronię w tym przypadku, bo on mógł mieć rzeczywiście jeszcze gorszych kandydatów przedstawionych. Wybrał teoretycznie najlepszych, jak mówisz, Piotrek, ale ja uważam, że ci godzenie się na szajs, na ściąganie beznadziejnych, nierokujących piłkarzy jest winą trenera. I trener lepiej by zrobił, gdyby powiedział nie, ja takich piłkarzy nie chcę, bo z nimi drużyna nie zrobi żadnego postępu, niż akceptować to, a potem się chować, a to zarząd, a ja chciałem innych, a to, a tamto. To jest po prostu brak odwagi. I na dłuższą metę trenerzy nic na tym nie zyskują, bo czasem zyskują miesiąc albo dwa miesiące pracy, bo na końcu płaci trener, nie płaci prezes, który takich piłkarzy ściągnął, czy jak ktoś tam z zarządu, tylko to, co mówił Piotrek, płaci trener, tylko to jest ich na własne ich życzenie. Natomiast no, wracając do tego, co mówiłeś, no trener chyba no, coś może tam już zaczyna przeglądać na oczy i próbuje wariantu z Sadlokiem. No to nie jest jakiś też odkrywczy model ustawienia zespołu. Ten Sadlok grał w poprzednim sezonie na stoperze i wtedy drużyna jeszcze więcej bramek straciła. Także no nie wiem, no, czy to no może rzeczywiście ten Sadlock, mając Abramowicza, który może grać na lewej obronie, no lepiej próbować Sadlocka z Janickim niż z Klemencem.
Mhm. Jeszcze wrócę do tego, po raz kolejny powiem, oczywiście jest wina w ściągnięciu Bowidła akurat do McMurray'ego, prawda? Ze ściągnięciem jego jest trenera wina, oczywiście panowie dajemy sobie spokój, bo ten facet nie grał kilka dobrych miesięcy w piłkę, tak? Prawie rok by wyszło nawet, ale z drugiej strony... Tak, no więc z drugiej strony wiecie, też ktoś, kto jest skazany przez zarząd, tą kandydaturę podsuwa, nie? W ogóle wpada mu do głowy dać piłkarza, który nie wygląda na wybitnego zawodnika, nie grał rok w piłkę i mówi trenerze, że to może ten, nie? Jak jakby, wiecie, no jakby ktoś pracował w jakiejś korporacji i przyniósł jakieś trzy, zamiast porządnych piłkarzy przyniósł trzech praktykantów, którzy wylecieli za picie alkoholu z poprzedniej roboty, no to by taki dyrektor sportowy wyleciał z drzwiami. Więc no... Trener oczywiście mówiąc, biorę McMurray'ego, przegiął. Na to wygląda, że przegiął, bo na razie to jest jakby piłka chyba go do Chiraya, ale no, ktoś na te kandydatury też wpada. Co do pary Janicki Klemens, no to już rzeczywiście tam do ogródka trenera Skowronka, bo jeżeli przygotowałeś sobie opcję rezerwową, która w jakiś sposób wypala w przypadku napastnika, czyli Carlosa, no to samo na litość boską musiało być z parą Klemens-Janicki, która nie potrafi razem grać. No to jest dwóch, będę bardzo dla nich delikatny, średnich piłkarzy, którzy razem no, tworzą taką no, parę stoperów w tym momencie, można powiedzieć, grozy, no, szczególnie to w tym momencie Klemens. Czy naprawdę no, nie trzeba się wybitnie na piłce, żeby zobaczyć, jak czy Janicki, czy Klemens grali przy Ebercie? Czy to jest aż tak duży problem ściągnąć takiego piłkarza tego typu, bo to ma zupełnie inna defensywa Wisły Kraków. Tam nie chodzi o wymianę dwóch tych stoperów, tylko obojętnie, czy grał Janicki, czy grał Klemens, obaj grali bardzo przyzwoicie przy takim piłkarzu jak Ebert.
Ja jeszcze właśnie do tego, co ty mówiłeś, no po prostu dla mnie sam pomysł zatrudniania takiego piłkarza no jest po prostu nie... Nie wiem, jak to się w głowie może komukolwiek mieścić. Tak, Jarosław Królewski mówił, Jarosław Królewski mówił, że on nie przeszedłby w tej chwili rekrutacji do zatrudnienia w swojej firmie, której jest właścicielem i założycielem, ponieważ takie są standardy wysokie. Jakie standardy współwłaściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski oferuje przy zatrudnianiu stopera?
Tak, i to na każdym szczeblu.
To są zerowe standardy. To są zerowe standardy. To jest branie kogokolwiek z ulicy. Dlatego czemu w swojej firmie tamtej może stosować takie wysokie standardy, natomiast tutaj się nie stosuje żadnych.
Tak, i tu właśnie przykład tego McMurray'ego pokazuje, że nie wszystko da się sprowadzić do tego, że Wisła z finansami stoi średnio, bo o ile na Betfira jak się patrzyło, to można było patrząc statystyki mieć jakieś nadzieje, bo te statystyki nie są tragiczne. Można było mieć jakieś nadzieje, tak w przypadku McMurray'ego, no to ja się zastanawiam, niech mi coś pod jakiś jeden racjonalny argument, czemu on?
Nie wiem, ja po prostu tylko radziłbym działaczom, właścicielom Wisły, odpowiedzialnym ludziom za transfery, żeby przestali utrzymywać kontakty z agencjami menedżerskimi, zagranicznymi i po prostu zaczęli się rozglądać po polskich klubach i szukać polskich zawodników, bo naprawdę szkoda czasu, szkoda pieniędzy, szkoda złudzeń kibiców na ściąganie tego, co do tej pory, co w tym oknie transferowym ściągnięto. Natomiast no, największym według mnie teraz problemem Wisły jest nawet nie sama gra i wyniki, ale taka totalna niewiara kibiców w tą drużynę. To, co się stało od początku tego sezonu, nawet po 10 porażkach jeszcze za trenera Stolarczyka, potem już jak wszedł Skowronek, miałem wrażenie, że ta wiara w tą drużynę, w to, co się dzieje, była większa niż to, co jest teraz. Teraz nawet już przed samym meczem nikt absolutnie nie wierzył w to, że Wisła może tam wygrać czy zdobyć punkt. Dalej po prostu nikt w tej chwili nie wierzy, że ta drużyna cokolwiek zrobi więcej niż utrzyma się, zbywalczy 11., 12. miejsce. Ile kibice kibice Wisły naśmiewali się, że na Krakowie nikt nie chodzi, że puste trybuny są. Na ostatnim meczu Krakowi ze Stalą Mielec było więcej kibiców niż na meczu Wisły ze Śląskiem. I podejrzewam, że teraz na mecz z Płockiem też nie przyjdzie więcej kibiców. Po prostu ten entuzjazm związany z odbudową klubu, jakaś wiara w tych nowych właścicieli w tej chwili kompletnie uleciała. W tej chwili nie wierzę, żeby kibice byli się w stanie Wisły jako jakikolwiek sposób zmobilizować, żeby temu klubowi pomóc, gdyby była taka potrzeba. No, no doszło do takiego już totalnego po prostu zobojętnienia na to, co się dzieje.
To jedne, co jeszcze ratuje po prostu przed takim linczem tych nowych właścicieli klubu, no to tylko wyłącznie to, że spada jedna drużyna z Ekstraklasy i mamy trzech przeciętnych Bolcowych Beniaminków, bo inaczej byłoby takie samo picie na alarm jak w poprzednim sezonie. No tylko to w tym momencie ratuje Wisłę. No to wyobraźmy sobie, że nie mamy dwóch drużyn, spadają trzy i znowu Wisła byłaby pod kreską i znowu byłby czarne opowieści jak z poprzedniego sezonu.
Teraz wiślackie derby, do Krakowa przyjeżdża Wisła Płock. Ja komentowałem mecze Płocczan i Krakowian w miniony weekend i powiem szczerze, nie nastraja to na widowisko w piątek i dobrą piłkę. Miejmy nadzieję, że tutaj Ekstraklasa pozytywnie zaskoczy. I do was na koniec pytanie, jakich zmian się spodziewacie w składzie Białej Gwiazdy? No bo Piotrek, te zmiany chyba muszą nastąpić.
Muszą być, no myślę, że tu na pewno będzie zmiana na stoperze. Myślę, że to pewnie układ, Sadlok, Janicki. Z przodu zostanie Carlos. I chyba ktoś mi się podobał. Savic dał, moim zdaniem, całkiem niezłą zmianę. Nie mówię tylko asyści, ale no ten chłopak ma jakąś tam dynamikę. Więc można myśleć w kontekście pierwszego składu. Co jeszcze tu można pozmieniać? To by chyba było na tyle. Nie chcę się zastanawiać, co się dzieje z Łukaszem Burlino, wiecie? Tak, no to jest jednak zawodnik, który dawał tam jakość. Nie mówię, że to jest jakiś wybitny piłkarz, ale jednak to jest taki zawodnik, którym można było się nawet kiedyś myślano o nim w kontekście środka obrony, więc przy tym, co się w tym momencie dzieje z defensywą Wisły, to odstawienie go aż tak daleko, tak na boczny tor, no jest dla mnie zastanawiające. Nie wiem, może wy znacie odpowiedź.
Na środek obrony tak, natomiast on przegrywa, bo musi być młodzieżowiec w składzie, tak? A Dawid Szot jest aktualnie najlepszym młodzieżowcem, jakiego Wisła ma.
Tak. No wiecie, że idzie to na but. Dobrze.
Jeśli chodzi o te zmiany, które no myślę, że rzeczywiście obrona będzie z Sadlokiem, z Janickim, Abramowicz na lewej i Szot na prawej. Natomiast nie wiadomo, co z Baszą, czy on będzie zdolny do gry. Tutaj też może być jakaś zmiana na tej pozycji w środku pola. No i nie wiadomo, co z Kubą, no. Bo na lewe skrzydło wskoczy na pewno Savic, jeśli Abramowicz przesunie na lewą obronę. No i tutaj Kuba wskoczy, no a jeśli nie będzie Kuba zdolny do gry, no to zostanie Czuka. No i tyle z tych zmian. No i ewentualnie ktoś za Baszę. Może nawet nie zdziwiłbym się nawet, jakby to był ten Kubelicz na zasadzie takiej, że no pieklicie się o niego, to macie, nie? Nie gra.
No to wtedy już widzę, że jak trenera grillował, jakby zagrał teraz Kubelicz w pierwszym składzie, to pokazałoby trochę niekonsekwencje trenera, no ale z drugiej strony, no może czasem trzeba...
Ale tak już pomijając wszystko inne, no przy kontuzji Baszy kogo byś tam wstawił? Rafała Bogusława?
Nie, ale jeśli gdzieś... Zgadzam, że tam Kubelicz może zagrać, to bardziej nie wrażę, że był tak w słabej formie, żeby nie mógł być w 20, no. Tak. No, chyba, że mamy jakąś tu sprawę bardziej głębszą, ale to myślę, że zapytamy trenera przed meczem z Wisłą Płock, co z tym Kubeliczem jest, czy mentalnie, czy piłkarsko.
To jest dobra puenta, panowie, tego dzisiejszego programu. Kończy się powoli nasz czas na antenie Weszło FM. Gośćmi TSW byli dzisiaj Piotr Jawor z Interi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Grzegorz Wojtowicz z Polskiej Agencji Prasowej. Również ci, Grzesiu, bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję bardzo.
Za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję także Kamil Kania. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. We'll be right back.